dwa, trzy. Pikle do kawówki. Witamy ponownie. Jesteśmy jak co tydzień. Mieliśmy być co tydzień, to jesteśmy co tydzień. Sebastian Hetman, podziębiony po wizytach w sklepach, gdzie ludzie ścigają się do półek, żeby zrobić zakupy przed jednym dniem wolnym?
Przed jednym dniem wolnym facet przede mną kupował 40 litrów wody.
Chyba, że...
Bo jest jutro zamknięte.
Chyba, że zbroją się na jakiś huragan Marcin albo coś takiego.
Huragan Marcin.
Boję się.
No, możliwe. Możliwe, no ale ja, wiesz, ja po prostu... Sytuacja jutrzejsza mnie do tego zmusiła, bo tam na jakąś imprezę tam coś organizujemy i trzeba było większe zakupy dzisiaj zrobić. No i co? I szał, człowieku, no. Masakra. Pojechałem po dwie zgrzewki wody, żeby było do zapojki.
Ale jak to wygląda? W sensie to są ludzie, którzy o tej porze dnia nie pracują?
Czy też nie wiem, może wolne dzieli.
No
ja i tak miałem dzisiaj odgórnie już wolne, bo chciałem pojeździć trochę, no i tam zacząć coś robić na jutro, nie? No, bo jest trochę roboty. Ale no masakra, nie wiem, jechałem koło piekarni, miałem jechać po tam jeden chleb, taką po prostu, żeby był na dzisiaj, no i nie pojechałem, no bo ludzie stali poza drzwiami w ogóle stali w piekarni. Taka kolejka.
Jeden dzień.
Prawda, w niedzielę, wiesz, pieczywa nie kupisz, tak, jakiegoś tam świeżego, nie, gdzieś tam w jakichś hipermarketach, supermarketach, no ale... Nie, wiadomo, gdzieś tam w sklepikach osiedlowych trochę drożej jest, ale ja jakoś ogólnie mam tak, że jakoś tak lokalnie tutaj ludzi lubię wspierać i mamy jeden taki sklep, gdzie gość miał mega, mega ceny, no ale jak mu otworzyli tam jakąś biedronkę, to trochę zbastował, no ale ma wszystko świeże. Nie? Kiedy nie pójdziesz, ma wszystko świeże.
Też czasem zastanawiam, jaki jest sens budować żabkę obok top marketu, który stoi obok już sklepu spożywczego.
No,
obok
nie
siebie.
Wiem, no.
I to nie w jakimś super centrum, mówię.
Tylko... No ale wiesz, widocznie to się opłaca w ogóle, nie? Stawiać takie rzeczy, no bo u mnie tak jest. U mnie jest ten większy sklep taki osiedlowy, naprzeciwko jest Biedronka, a obok tego sklepu budują jeszcze Dino.
Które
będzie otwarte w grudniu, no i masz taki trójkąt, no, ale gość się dalej trzyma, nie wiem, ta Biedronka chyba funkcjonuje, no bo cały czas pełno aut, bo tam wiesz, ja mieszkam już na prawie na końcu Wrocka, no to ludzie gdzieś tam z tego Kamieńca przyjeżdżają, gdzieś tam powiedzmy, wiesz, tych mieści mniejszych, nie?
Tak.
No, sobie gdzieś tam wpadają, no, ale nie, ja ogólnie nie jestem fanem chodzenia po sklepach, jakbym mógł, kupowałbym wszystko przez internet, ale... No niekiedy tak się nie da, no bo jak masz, nie wiem, jechać po pomidory, no to sobie wybierzesz jakieś chociaż, tak, jakie chcesz, no. Czy twarde, czy miękkie, czy świeże, nieświeże, w zależności, wiesz, co tam chcesz, no. Ale nienawidzę robić zakupów spożywczych. W ogóle nie lubię robić zakupów, no. Nie wiem, chyba większość facetów tak może nie lubi robić zakupów.
Samemu? Jeszcze.
Samemu
ale
tak.
Z kobietą
Samemu masz listę, odhaczasz
tak,
szybko. Tak,
szybko,
tak,
idziesz
tak,
po
tak,
kolei.
Tak, tak.
Idziesz po kolei.
Jeszcze jak widzisz kolejkę, zaczynasz się pocić.
Pytanie a propos listy. Czy jak masz listę rzeczy od 1 do, na przykład możesz mieć do 20, bo ci tak żona dodała tutaj jakieś różne rzeczy. Czy jak masz listę zakupów w markecie, to robisz po kolei, czy wybiórczo? Masz na przykład 15 produktów, które musisz kupić. Czy idziesz po kolei, nawet jeśli musisz dwa razy przejść w sklep w jedną i w drugą stronę?
Nie, nie robię tak.
Ale odhaczasz wszystko długopisem wtedy jakoś?
Niestety tak.
A i to jest rozwiązanie, trzeba mieć przy sobie długopis. Jak się
no, ale nie, no człowieku, ten zwariował. Bym po prostu mieszkał w tym sklepie od rana do wieczora, no.
Pamięci nie da się tego zrobić, 15 to za dużo. Ja próbowałem w telefonie zapisywać sobie, w notatniku i wtedy kasuję, jak już coś biorę, ale cały czas telefon...
Jeszcze jest inny myk, bo co z tego, że masz listę, jak potem jeszcze dostajesz co chwilę SMS-a
tak, telefon,
produktem,
tak.
A potem telefon się i tak blokuje, sam i się wyłącza, więc musisz go znowu odblokowywać, wpisując PIN, żeby sprawdzić kolejny produkt. Potem zanim go kupisz, znowu się jebanie zblokuje i tak jest kurwa za każdym razem, no.
A już zapłaciłeś kartą i dostajesz jeszcze jednego SMS-a.
Tak, a może byś wziął jeszcze czosnek?
Czosnek.
A może byś wziął jeszcze czosnek, wiesz. No, życie, panie kolego, życie, masakra, masakra.
Nie no, ludzie
nie mają takich problemów.
W sklepach są, bo takie produkty mięsne są tańsze, lepsze w takich sklepach niż gdzieś tam. Najczęściej, nie? Bo w niedzielę na przykład już sklepu mięsnego nie dostaniesz.
Nie, tu nie? W okolicy jest pozamykane wszystko.
No, więc
pozamykane wszystko, a w sobotę też nie każdy ma świeży towar, nie? Bo zazwyczaj leżą rzeczy jakieś tam z piątku, no poprzeceniane, ale to wiesz.
Mówimy o tym wszystkim, bo my jak przychodzimy do sklepu, to mamy pieniądze i pieniędzmi płacimy za rzeczy, które kupujemy w sklepie, natomiast nie wszyscy tak robią. Między innymi koszykarze o nazwisku Ball.
Masakra. Tam Przemo Kujawiński gdzieś tam rzucił tweeta, bo on tam jest po psychologii, że to jest syndrom środkowego dziecka. Że wiesz, że nie był zauważany. Pewnie jest w tym trochę sarkazmu, nie? Ale wiesz, no w tamtym sezonie Lonzo Ball, LaMelo Ball, a Liangelo nic się nie działo. Tak. Nawet Lawar go trochę tam, nie wiem, zlał, powiedział, że to nie jest zbyt duży problem, ale też nie wiem, wiesz co, czy to nie jest jakiś przypadek. To ja nie wiem, czy to nie jest jakiś przypadek, że akurat Big Baller pojechało się promować do Chin. Czy to nie jest jakiś przypadek, czy stary mu nie powiedział, ukradnij okulary, to nam zrobisz większą promocję. Wiesz o co chodzi? No bo oni gdzieś tam dwa dni później też pojechali do Chin promować markę, bo przecież LaMelo ma na uczelnię teraz indywidualne, tak jak mówi 47. Nie wiem, czy się będzie z ojcem lizał, czy nie, czy tam wiesz, ojciec go mu imprezy będzie robił w domu. Ale no masakra, no ma teraz chłopak czas, żeby jeździć z ojcem i promować markę, czyli skarpetki do klapek Big Baller Brand, wszędzie w klapkach, na bankiet w klapkach, na basen w klapkach, do restauracji w klapkach.
Co zostało ukradzione przez
Angela? Prawdopodobnie chyba okulary, wiesz, chyba okulary, ale tam w sklepach Louis Vuitton okulary chyba nie są tanie, nie wiem, bo nigdy nie byłem w takim sklepie.
Oni Louis Vuitton okradli, tak?
Tak. Tam, no ludzie z UCLA, między innymi LiAngelo Ball, plus jacyś ludzie tam z Georgia Tech, ale no wiadomo, że cała medialna uwaga skupiła się na LiAngelo Ballu. Wiesz co, jakoś nie update'owałem tego wczoraj, bo gdzieś tam do późna siedziałem i pisałem sobie zapowiedź. Ale nie wiem, no tam rozmawialiśmy tam wczoraj o tym prawniku sportowym, który gdzieś tam Eda Obanona bronił, Michael McCann, także on na Sports Illustrated bardzo, bardzo fajnie opisał, Michael McCann, dokładnie, napisał, co mu może grozić, bo generalnie gdzieś tam...
Kamczatka.
Nie, no wiesz co, to jest chyba uzależnione tam też dziwnie, bo tam kradzież jest uzależniona też od kwot, że jeżeli jest to jakaś większa kwota, to może nawet w pierdol spędzić od 3 do 10 lat.
Tylko to bywa tak, wiesz, tak oszacowane, tak jak w Stanach rozmawialiśmy, nie? Że tam, wiesz, coś zrobiłeś i tam 5 lat, może ci grozi, nie? A wiesz, wychodzisz, posprzątasz, dwa liście podniesiesz i ten wychodzisz. No, chyba, że Chiny chcą sobie zrobić promocję i dojechać Amerykę, dojechać Bola i posadzić go na 6 lat na przykład. Nie, ale to jest...
Wiesz co, tak tu update'uje, że niby jakiś areszt domowy, coś tam,
o Boże,
coś tam.
Ale w domu w Los Angeles, a nie u szefa policji w Szanghaju.
Słucham? No,
w sensie w domu w Los Angeles, a nie u szefa policji w Chinach, w Szanghaju czy w Kinie.
No zobaczymy, bo nie ma jakiejś oficjalnej, wiesz... wiadomości, nie? Lawar Bolski to walk of tak. He'll be fine, everyone's making it a big deal. It ain't that big deal.
Zdarzyło ci się coś kiedyś ukraść ze sklepu?
No przyznam się, że tak.
Dawaj.
W podstawówce. Dwa pączki z poprzedniego dnia.
To nie,
naprawdę.
A czyli takie, które już były w promocji, czy nie?
No były.
Były, a to jeszcze i tamten.
Jeszcze na Jumę.
Ale to nie, to się nie liczy niemalże, bo no oni nie, tak musieli tych pączków się pozbyć. No.
I oni tylko czasem, te pączki.
I oni czasem wystawiają te pączki tak z przodu, tak jakby zupełnie, to nie są nasze pączki, nie interesuje nas, stoją przy drzwiach, jak pan chce, to pan weźmie.
Tak.
No dobra. Ja kiedyś, jak miałem 7 lat, jeszcze był komunizm w Polsce, to ukradłem dwie bułki, zwykłe, małe bułki, ze sklepu, który był pod blokiem. I pamiętam, że historia nie polegała na tym, że moi rodzice byli na mnie źli, aczkolwiek ja się strasznie przestraszyłem, jak zostałem nakryty. Wiesz, gdzie miałem bułki? O właśnie, gdzie miałeś pączki? Jak schowałeś?
No w kieszeni było upychane. W prawej, bo miałem takie poluźnione trochę kieszenie.
Ja miałem bułki w skarpetkach. Jedną w jednej, drugie, drugie. Pozorowałem no, takiego, jakbyś wiesz.
Jakbyś we Włoszech gdzieś jumał. Jakbyś wszedł i włożył sobie dwulitrową kolę do nogawki i nikt by nie zauważył, wiesz, o co chodzi, nie?
Skręcone kostki, poważnie skręcone kostki, no. Panie mnie puści. Ale...
Opuchnięte nogi, słoniowatość.
Ale
to
wiesz,
to ludzie, słuchaj.
Na końcu chodziło o to, na końcu nie chodziło o to, że ja dostałem burę od rodziców, coś tam dostałem, prawda, wiesz, coś tam, gdzieś tam coś było, tylko że rodzice się wstydzili, że wiesz, że dziecko kradnie bułki, tak jakby w domu jeść nie było. O to chodziło. Ja nie pamiętam, o co chodziło, w domu było jeść, chyba, nie wiem, byłem szczupły bardzo. Mój kolega w Słupsku, ze Słupska mój kolega, był świetnym biegaczem. Jak miał 14-15 lat, wygrywał zawody na, wiesz, 400 metrów, 800 metrów, 1000 metrów i robił taki trik w ustce, już zaraz przechodzimy do kosza, w ustce, jak kradł w ustce, rozpędzał się i rozpędzony podbiegał do, przebiegał obok jakichś butików z różnymi rzeczami, które miały przywieszone na przykład te plecaki z przodu, nie, wiesz, takie na takich kręcących się i po prostu ciach, pach, w biegu zrywał i nie było szans, żeby go złapać. I nie było szans. Więc są różne typy. Dobra, nie mówmy o tym.
Ale mamy na sumieniu pączki tylko i bułki.
Tak, i bułki.
Biedne dzieci, kurde.
Kiedyś na obozie sportowym w Pewni Ślemieńskiej pod Żywcem koledzy z moi, z którymi byliśmy na obozie sportowym, postanowili okraść jeden jedyny sklep w Pewni Ślemieńskiej i zrobili to tak, że razem 10-osobową grupą wybiegaliśmy z tego sklepu i biegliśmy jedną ulicą w Pewni Ślemieńskiej. Ja stwierdziłem, że to była najgłupsza rzecz, jaką można zrobić. Jest jeden sklep, jesteśmy w 10, ktoś coś bierze, ktoś wziął jakiegoś Snickersa czy Marsa. Czy potem biegaliśmy w górach przez dwa kolejne dni? To jest pytanie retoryczne. Ale czy twoja zapowiedź już jest? Już wisi?
Jest, wisi na chupsach.
Chupsyhetmana.com. Dobra.
Wisi.
Zaczynamy dzisiaj sezon.
Dzisiaj, zaczynamy dzisiaj, tak jest, ale zaczynamy dziwnie, bo UCLA na przykład gra z Georgią Tech właśnie, ludzie w pierdlu siedzą, nikt nie będzie grał, w Chinach.
Oni w Chinach grają, tak? No tak.
Tak, w Chinach, taką, wiesz, pierwszy mecz sezonu jakiś tam. No to Texas A&M gra z West Virginia, czyli 50-letni Javon Carter i Maciek Bender. Uwaga, to jest alert, mam nadzieję, że będzie grał większe minuty. No ale w Texas A&M nie będzie Roberta Williamsa, Energizera i gościa do loterii draftu, bo jest zawieszony za złamanie polityki drużyny na dwa spotkania. Cokolwiek to oznacza, zawsze Coach K tak mówi, że gracz złamał politykę drużyny.
Szatni, zespołu, tak.
Tak,
czyli
tak.
Albo
cokolwiek
oceny,
to nie
albo...
oznaczało, czy wiesz, czy opalał lufkę, czy nie wiem. Czy cokolwiek innego, no ale...
Za bardzo lubi jakiegoś pęczyka.
No, dopiero wiesz, powolutku startujemy we wtorek będzie mocno. Wtorek jest mocny, ale to...
A co we wtorek?
We wtorek Michigan State gra z Duke, czyli Miles Bridges
to teraz
kontra
już jest?
Freshmeni. Już we wtorek Champions Classic.
Teraz jest!
Kansas
to
gra
jest mecz. Zapowiedź
dwa mecze,
finału.
Doubleheader.
Zapowiedź double finału, header. Michigan State Duke.
Michigan State Duke i Kansas Kentucky. Więc...
Kansas Kentucky, super.
No, więc super jest mecz. Ten doubleheader Champions Classic, no bo oni mają taką serię, że wymiennie ze sobą grają już chyba trzeci sezon, trzeci albo czwarty nawet. No, tak. więc to będzie taki hicior już po weekendzie, a weekend spokojnie, no wiadomo, grałem gdzieś te, wiesz, te wyżej rozstawione teamy z prospektami na draft, ale no to grają z ogórkami, no. Także wiesz, na pewno się pojawi jakaś tam linijka, że nie wiem, Michael Porter rzucił 40 punktów przeciwko XYZ na przykład, albo Marvin Bagley miał jakieś, nie wiem, 20-20 też z typami, gdzie center ma 1,80 m.
Tak.
No więc możemy się czegoś
standard.
Takiego
ale
spodziewać.
Ale te mecze wtorkowe są grube.
No grube.
Mecze wtorkowe są grube i będę oglądał na stówę. Zwłaszcza Michigan State z Duke.
O, ja marzę o tym, żeby Miles Bridges tam zabił ludzi, żeby
miał wejście
nagle,
takie, nie?
Żeby, wiesz, żeby te, kurde, freshmanowe siusiu majski takiego liścia dostały, kurde, żeby dostali takiego porządnego liścia i Miles Bridges jest wow. Nie? No ciekawe, ciekawe. No wiadomo, że wiesz, lepsze próbki dostaniemy od tych wszystkich ludzi pewnie styczeń, luty, nie? Co już kiedyś o tym rozmawialiśmy, no ale, no ale no, na start sezonu bardzo fajnie.
A w tym meczu Kansas-Kentucky jest coś, o czym myślisz tak przed tym meczem? Coś konkretnego? Czy o tym, żeby zobaczyć, jak wygląda Kentucky? Jak wyglądają
ci ludzie? To po pierwsze, ale chciałbym zobaczyć, jak będzie wyglądał Billy Preston.
No tak.
Bo dziwne, że go gdzieś tam nie ma wysoko, wysoko w moku chłopaków z ESPN, dawnych chłopaków z Draft Express.
Pamiętasz,
ale gdzieś tam widziałem jakiś urywek sparingów, no to on wygląda nagle, wiesz, nagle jeszcze bardziej smooth się zrobił. No. W ogóle wygląda, jakby mógł grać na trójce, nie?
No tak, bo on jest taki
wygląda
3-4
wow,
smooth z korerem.
No tak, ale
go
wygląda,
i
wygląda lepiej niż w kwietniu.
Aha.
Oj, zdecydowanie, zdecydowanie lepiej.
No ciekawe, jak
dynamiczniejszy,
on będzie.
Szybszy. Powiem ci, no,
ciekawe, czy na wyrost oczywiście, ale czy będą porównania Prestona z Porterem? Trochę podobna pozycja jest.
Wiesz co, ja bym bardziej Kevina Knoxa tu porównywał i czekam na ich matchup w SAC, bardzo czekam. No bo Kevin Knox ma podobne warunki, już jest lepszym gdzieś tam shooterem z dystansu, jest solidnym defensorem i ci powiem, że no, bardzo, bardzo czekam na dwa starcia Missouri z Kentucky, ale to też dopiero od stycznia, styczeń, luty. No, zobaczymy.
A powiedz, zostając w SEC, jak wygląda, o co chodzi w sprawie Colina Sextona?
Colin Sexton został zawieszony podobno jak na razie na jeden mecz. Tam była jakaś sprawa, że jego ojciec chyba rozmawiał z jakimś agentem, czy z jakimś scoutem,
nie
doczytałem tego. Ale tam też nad Alabamą coś też wisi przecież i tak dalej, kurczę, dużo afer, wiesz, była ta afera, ta z tymi łapówkami, Georgia Tech też tam coś się dzieje, wiesz, teraz afera z UCLA i z tą kradzieżą, no dziwnie, dziwnie, nadal mimo wszystko, że tam też Północna Karolina została oczyszczona, to gdzieś tam jeszcze się coś będzie działo, czarne chmury nad Arizoną i Seanem Millerem, no Louisville przecież bez Rika Pitino, nie wiadomo co będzie z Brianem Bowenem, no tak, no atmosfera taka, wiesz,
kryminalna dosyć,
kryminalna, no. ale zapowiada się spoko, tylko no na początku niektórych właśnie ludzi, jakichś tam powiedzmy bardziej znaczących, niektórych, nie mówię, że na draft, ale nie zobaczymy, no nie zobaczymy Joela Berego, myślę, że gdzieś tam, nie wiem, do początku, do połowy grudnia, nie wiem, no Marquis McDuffie z Wichita State, lider, też nie zagra, kozacki Jared Vanderbilt, freshman z Kentucky, który był takim w sumie, jakby nie patrzeć, chyba najciekawszym prospektem w tej klasie Calipariego, który nie ma aż tak, wiesz, Ma dalej utalentowanych ludzi, ale nie aż tak. Tam
tak.
Najwyżej rozstawiony chyba w drafcie jest nie wiem, jest Diallo chyba powyżej top 20 i to nie jest freshman. Nick Richard jest chyba jeszcze w pierwszej rundzie. PJ Washington będzie mógł się rozegrać teraz z racji tego, że Vanderbilt będzie pauzował, więc to wiesz, Calipari ma najmłodszy skład chyba w ogóle w tej karierze, bo on tam ma 8 ludzi, którzy będą freshmanami, ale to nie są tak, utalentowane
tak.
Klasy jak wcześniej, że to są, wiesz,
no właśnie, nie mają gwiazdy takiej, gwiazdy
nie.
top 3, top 5, zawsze
no jedyny,
mieli jedną,
no
dwie,
sorry, no jedyny,
często.
Jedyny,
nie?
Który się ociera o loterię, no to zapomniałem przecież, no Kevin Knox. No to
Kevin
jest jedyny
Knox,
człowiek,
no.
Który gdzieś tam się ociera o loterię jak na razie. Zobaczymy, jak będzie w trakcie sezonu, czy będzie spadał, czy będzie szedł do góry. Ja myślę, że jeżeli tam nie będzie, wiesz, komu grać, no to będzie tak, jak nie wiem, w przypadku kilku innych gości, no jak nie szło, no to Malik Monk przejmował spotkanie i był go-to-guyem, a takim właśnie go-to-guyem może być Kevin Knox.
A powiedz, wróćmy się do Sextona, on jest zawieszony na czas nieokreślony, czy jest to określone, czy są jakieś doniesienia, ile może to trwać?
Wczoraj czytałem, że na czas nieokreślony, ale zaglądałem do chłopaków na College Hoops, bo tam Krzychu coś wrzucał, jest, że jak na razie na jeden mecz, ale w jakimś tam statementie z Alabamy było, że na czas nieokreślony. No ja mam nadzieję, że on wróci zaraz, no bo no to też się nakręciłem, żeby oglądać Alabamę, szczególnie tak naprawdę dla niego.
Tak.
No bo gość w zasadzie z Duvalem i z Jalenem Hansem, no to są wiesz, najbardziej eksplozywnie rozgrywający w ogóle w tej klasie freshmanów.
On zrobił przecież cały circuit, który oglądaliśmy, o którym mówiliśmy. No. Człowiek był najbardziej elektryczną rzeczą tam, więc najlepszy, może być najlepszym rozgrywającym, no, przynajmniej wśród freshmanów. I to jak on, wiesz, ile rzeczy może różnych na parkiecie robić, jak może się rozwijać, wiesz, jak rzut, jak to będzie wyglądać, wiesz, dla jego jednego można i dla Avery'ego Johnsona, krzyczącego na ławce, można oglądać Alabamę. No. Dobrze, mamy pytań dzisiaj trochę i do tych pytań przejdziemy. I mamy te pytania w kolejności. Spróbujemy zrobić jak najwięcej. Wybraliśmy pytania najciekawsze. Niektóre pytania są bardzo, bardzo ciekawe, niektóre są ciekawe, inne są mniej ciekawe. Są też pytania, które ciekawe nie są, ale dziękujemy za nie wszystkie. Głównie za te z trzech pierwszych kategorii, za te ostatnie nie dziękujemy. Liczymy na lepsze próby. Swarley zapytał się nas już jakiś czas temu. I jeszcze mała próba, ale jakie są wasze pierwsze wrażenia po tych krótkich, jak na razie, minutach Franka Ntilikiny? Moim zdaniem wybranie go przed Dennisem Smithem Juniorem, choć tak krytykowane, może wcale nie być takim dużym błędem ze strony Knicks. Atletyzm i warunki fizyczne są intrygujące, skorerem lepszym pewnie nigdy nie będzie, ale jako all-around gracz przy Porzingisie potencjał na to jest.
To Swarley sam sobie odpowiedział na to pytanie.
Tak, ja mówiłem o tym...
Odpowiedział bardzo, już pytanie.
Bardzo dobra analiza Swarleya. Jak najbardziej, nic dodać, nic ująć. On może być bardzo fajny. Mi się bardzo podoba Frank Ntilikina, jak go oglądam, ale w przerwie na żądanie chyba mówiłem, czy nie wiem, w Palmie w tym tygodniu, nie wiem, Swarley, jak nie słuchałeś, to powtórzę. Wybierali go z ósemką. Mogli wybrać Dennisa Smitha Juniora, jakkolwiek kolana Smitha Juniora, ale miał teraz kilka lepszych meczów. Chodzi o to, że Ntilikina nie jest typem zawodnika, który będzie zawodnikiem na 23-24 punkty za 3-4 lata. Może kiedyś się stanie, nie wiem, może, nie wiadomo, wiesz, nie wiadomo, raczej nie. On nie wygląda na taką klasyczną drugą opcję ofensywną. I taki gracz będzie potrzebny kiedyś New York Knicks obok Porzingisa. On wygląda na taką trzecią, w najlepszym wypadku opcję czwartą. I teraz jest pytanie, czy Knicks idąc do góry, tak, w najgorszym wypadku wygląda na to, patrząc na zespół Knicks, to jest jakiś siódmy, szósty, ósmy wybór draftu. Jak Knicks sobie znajdą takiego zawodnika obok Porzingisa? I czy to ten brak, ten moment właśnie, że nie wybrali Dennisa Smitha Juniora, nie będzie się za nimi ciągnął? Że jednak będzie brakować tej drugiej gwiazdy obok Porzingisa? Ale to są też New York Knicks, to jest Nowy Jork, będą mieli salary cap za rok, tak, dwa, jest. Trzy, może ktoś przyjdzie. Więc to jest taka...
Może ktoś przyjdzie, także no ja raczej nic nie dodam do tego, no bo wiadomo, co sądzę o Dennisie Smithie juniorze, ale kurczę, no może faktycznie, wiesz, mi się to podoba, że on jest długi, tak, ma długie ręce, już teraz, wiesz, wygląda na to, że ma zadatki na fajnego obrońcę, może ludzi bronić na pozycjach 1-2 w zasadzie, będzie taki gość w Miami teraz w tym sezonie, który będzie gdzieś tam w loterii, podobny. Bruce Brown, który będzie grał z Lonnie Walkerem. Będzie Shake Milton, który będzie miał 195, będzie rozgrywał dla SMU. Też jest dobrym defensorem, także no to jest pozycja point guarda, też idzie chyba no, w taką stronę, no, że albo masz scorera, albo masz gościa, który będzie gdzieś tam uzupełniał to wszystko. I zobaczymy, to też jest mała próbka na razie. No ile on zagrał meczów dla Knicks? 8, 10?
Nie, on gra, moim zdaniem, gra dobrze i trzeba na to tylko relatywnie patrzeć, a Boże, no, jeszcze Knicks mogą mieć tyle szans, żeby kogoś gdzieś wyjąć, a też tego Smitha Juniora, te rzeczy, które tam z tym lewym kolanem wychodziły, to też jest takie, wiesz, nie wiadomo, no, póki co, nie można tak twardo powiedzieć, że DSJ na pewno będzie gwiazdą, wiesz, po drodze mogą się wydarzyć jeszcze różne rzeczy, no, w każdym razie póki co to cały czas wygląda na błąd, ale zobaczymy, no.
Zobaczymy.
Jaka jest wasza predykcja, na jakie pozycje za 5-7 lat będą najbardziej pożądane prospekty w drafcie? Czy jest szansa na renesans rzucającego obrońcy, pozycji, która w dzisiejszej NBA stała się głównie pozycją 3&D?
ale mamy kilku konkretnych shooting guardów przecież w lidze, no, którzy gdzieś tam biegają po tych zasłonach.
No tak, ale to będzie ewoluować. O ten typ mam wrażenie,
Michaelowi wydaje, chodzi. Mi się wydaje, że bardziej, jeżeli mówimy o pozycjach, to będzie ewoluować i tak dalej, to dalej niestety pozycja centra, tak? Pozycja centra, która prawdopodobnie zniknie, no, nie będziemy już mieć centrów w ogóle. Będziemy mieć skrzydłowych, rzucających po prostu za trzy. No.
Centrów?
Ja bym szukał zawsze, no.
Ja bym szukał, trudno mówić o pozycjach, Mike, ponieważ wydaje się, że ja nawet jak już teraz myślę o tej NBA, wpisuję sobie pozycję na przykład zawodników, gdzieś tam, wiesz, robię Mike jakiś skarb kibica, przygotowania do czegoś, to ja już mam cztery pozycje. I to cztery, można trzy zrobić, ale mam cztery pozycje. Jest rozgrywający, rozgrywający wingman, skrzydłowy i center. Czym się różni wingman od skrzydłowego? Skrzydłowy może grać na czwórce, na piątce, na trójce. Wingman nie może grać raczej aż na piątce, na czwórce czasem tylko. Więc wingman to jest JJ Redick na przykład, tak? A skrzydłowy to jest na przykład, nie wiem, Rudy Gay, no to proste jest akurat. No, więc są tylko cztery pozycje, nie ma potrzeby na pięć. Ja nie wiem, czy przypadkiem za 5-7 lat nie będzie tak, że będziemy mieli tylko trzy pozycje. Tak jak jak chyba Brad Stevens lubi określać. Kozujący, tak? I on ma takie jakieś określenie. Pamiętasz, ty mówiłeś o tym, nie? Więc ja nie wiem, czy za 5-7 lat nie będzie, czy wtedy nie zacznie się w ogóle mówić o tym, że skoro wszystkie zespoły grają small ballem, to bo... I trochę będzie wysoki. Wiesz, ja myślę, że będą za 5-7 lat pożądani wciąż ludzie wysocy, którzy umieją zrobić, grać jak centrzy, chociaż już ci centrzy nowego typu, jak na przykład Jokic, Kazin grający teraz jak gra. Ale myślę, że najbardziej pożądaną rzeczą będzie wzrost skrzydłowi. Isaac, Janis.
Duży ludzie, których można gdzieś tam nauczyć kozłowania, można nauczyć rzutu.
Którzy będą przeszkadzać w obronie z zasięgiem ramion.
No, to będzie pozycja point center po prostu. Ktoś będzie mógł grać w zasadzie na wszystkich czterech pozycjach, tak? Na wszystkich czterech, no pięciu pozycjach.
Bo to zawsze o to chodzi, jak na przykład trenerzy mówią. Pozycje określa się nie w ten sposób, na jakiej pozycji grasz w ataku, tylko jaką pozycję możesz kryć. Co możesz kryć? I teraz w sytuacji, w której te pozycje tak się, wiesz, wyrównują, że między 2 a 4, to niedługo żadnej większej różnicy może nie być, to będziesz chciał zawodnika, który będzie mógł kryć jak najwięcej z tych pozycji. Czyli jeszcze, żeby był centra, żeby rozgrywającego, żeby mógł zmieniać krycie. Więc mi jest trudno powiedzieć. Ja myślę, że będą poszukiwani ludzie wzrostu 2-10 cm, którzy, jak ty powiedziałeś, potrafią zakozłować, potrafią rzucić za 3, potrafią obręcz bronić, no. To nie jest nowość. Jaka to jest pozycja? Nie wiem. Są skrzydłowi, no chyba. Ale to jest aż za 5-7 lat. Ja bym o tym mówił, że to się teraz takich ludzi szuka. Za 3-4 lata będzie się cały czas ich szukać, a za 5-7 lat? Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie wiem. No. Nie umiem tego przewidzieć. Jestem ciekaw. Dobra.
No, tuż to.
Łukasz, związane z zapowiedzią NCAA, pytanie. Ja z może nietypowym pytaniem, ale patrząc na profil gracza, śledząc mecze pokazowe, jakieś highlighty, staty, czy macie już wstępny zarys takiego Portera, Bagleya, Muhammada Bamby, jakieś konkretne oczekiwania, przypuszczenia, jakimi graczami się staną, na przykład, czy Porter będzie bardziej grał izolację, czy może all-around forwarda, czy point centra, w skrócie takie typy co do stylu tych graczy, zanim faktycznie zobaczymy ich na parkiecie. Dajesz. Porter.
Ha, Porter, no przede wszystkim zacznę od tego, że też no jakąś próbkę większą zobaczymy od tych ludzi, myślę, że gdzieś tam w drugiej połowie grudnia, chociaż wtedy akurat są egzaminy, pauza i tak dalej, ale powiedzmy, że od tych meczów wewnątrz konferencji, czyli od stycznia. Ha, co do Michaela Portera, no ja tu mam pewne obawy w takim sensie, że on już będzie musiał zdecydować, bo on będzie grał pod Quonzo Martinem, czyli coachem, który znany jest z twardej ręki, ale raczej nie jest jakimś dość mocno wpływowym trenerem, jeśli chodzi o rozwój gracza, o wyciąganie jego najlepszych cech. Tak było z Jaylenem Brownem w Kalifornii, który mógł mieć no naprawdę mega kozacki sezon. A Iwana Raba w ogóle Quonzo Martin zakopał w jego drugim sezonie, więc chyba niepotrzebnie zostawał. No ale tak, no mówiliśmy kiedyś o porterze, że no, jest długi, tak, jest atletyczny, ma nawet niezły kozioł, ale, no, ale ten rzut gdzieś tam nie jest jeszcze, pozostawia jeszcze sporo do życzenia, tak, więc podejrzewam, że on będzie no, fleszującym wingmanem w Missouri. Missouri pewnie będą grać szybko, wykorzystując te atuty portera. Czy będzie grał dużo w izolacji przodem do kosza? Wątpię. Bardziej nastawiałbym się tu na jakieś granie 3-4 metry od kosza, na low post i tyle. No. Mm. Wiesz co, no nie sądzę. Na razie dla mnie przynajmniej pewnie wiesz, no też się od kwietnia się sporo zmieniło, no bo mieliśmy mało próbek, no mieliśmy tak naprawdę, wiesz, trzy mecze o nic, no Nike Hoop Summit, Jordan Brand Classic, McDonald's All American, czyli tak naprawdę widzieliśmy trzy mecze takie pokazowe, no tych ludzi, którzy nie grają o coś konkretnego.
A co myślisz o tym? Bo po tym, co widzieliśmy od Portera, on wygląda na scorera, skrzydłowego, a Porter jako point forward, jako ścieżka rozwoju.
Czyli coś takiego, w co no, ewoluował Blake Griffin mniej więcej teraz, tak?
No, wielu ludzi, no wiesz, James Johnson, Ben Simmons, Giannis, LeBron, w tę stronę.
Ale to się nie stanie w jeden rok.
Tak, nie,
ja
oczywiście.
Myślę, że to wiesz, my potrzebujemy 3-4 sezonów, on przynajmniej potrzebuje, więc nie nastawiałbym się, że coś takiego będziemy oglądać w Missouri, gdzie są też ludzie jeszcze od tego, tak? On pewnie będzie jednym z najlepszych skorerów w ogóle w SEC. No ale no nie wiem, mi się wydaje, że nie oczekujmy jakichś, wiesz, nie wiadomo jak wielkich rzeczy, aczkolwiek są do tego zadatki, bo to nie jest głupi chłopak, no to wiesz, to jest jakiś tam też w miarę poukładany gość z mega dużej rodziny koszykarskiej, on tam ma chyba, nie wiem, on ma chyba 6 rodzeństwa i tak dalej, wszyscy gdzieś tam grają w koszykówkę, siostry gdzieś tam na uniwerku jakimś innym, jego brat zresztą też się reklasyfikował, John Tate Porter będzie grał w Missouri, wiadomo, że to się też wiązało z zatrudnieniem ojca na ławkę, bla, 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 Kunzu Martin wygrał, no ale myślę, że nie spodziewajmy się jakichś mega, mega wielkich rzeczy i mega wielkich zmian w tym sezonie, no bo Martin nie jest takim coachem, to nie jest gość, który wykrzesa jakieś nowe rzeczy u człowieka. No, mi się tak wydaje, że jest strasznie przehajpowany jako trener i trochę osiadł na laurach w Kalifornii i tak naprawdę, wiesz, na pewno Porterowi będzie sprzyjał klimat, no bo on gra w domu w zasadzie, tak? Gra u siebie. Masa znajomych, fanów, wiesz, ludzie, cały klimat wokół, no jesteś lokalnym bohaterem, no to musisz jakoś, wiesz, ciągnąć ten ciężki plecak, na trzymać go na barkach, ale no mówię, do Blake'a jeszcze mu daleko, nie? Do jakichś tam skillów takich, wiesz, na pewno mu bliżej niż jak Blake zaczynał karierę, bo to nie ma porównania, bo Blake Griffin w pierwszym sezonie w Oklahomie był...
No był Karlem Malone. Drewnem,
tak. więc myślę, że to jest podobny typ gracza, ale gdzieś tam dajmy mu jeszcze tam 2-3 sezony i zobaczymy w jaką stronę to będzie szło. On sam, wiesz, on z jednej strony sam będzie musiał się ukierunkować, a z drugiej strony, no prosty przykład Markela Fultza, zależy gdzie trafisz, no. Jeżeli, wiesz, trener każe ci to robić w NBA, to będziesz musiał to robić, tak? Jeżeli GM ci coś każe robić, też będziesz musiał to robić, mimo że nie będziesz tego chciał robić, bo wewnętrznie będziesz czuł, że możesz robić coś lepszego innego na parkiecie. To też kwestia, gdzie trafi, do kogo, jak zaplanują jego rozwój i tak dalej. No ale jeden z lepszych gości w klasie. No, był najlepszy przed przyjściem Bagleya, no ale teraz jest drugi, no to wow. No. Draft Express ma Lukę Doncicza na jedynce.
No widzę. No. Doncic dużo robił przez to lato i robi cały czas w Realu.
Rzeczy robi.
Marvin Bagley, Duke, jaki to jest typ gracza?
Marvin Bagley, no to typ nowoczesnego skrzydłowego. On będzie tam grał z Wendellem Carterem, z kozackim Wendellem Carterem, który, o Jezus, jest atletyczniejszym Jalilem Okaforem. będzie grał tyłem do kosza, jakie to nudne, właśnie to jest kozactwo i nie jest pizdą. Ludzie grający przodem do kosza i uciekający, mający 211 i 115 wagi, to pizdy. Więc o czym tu mówił? Nie no, Bagley będzie tam się starał rozciągać grę, wiesz, no pod względem fizycznym jest mega przygotowany, ale już tam nawet w tych sparingach było widać, że wiesz, tu się źle ustawił w defensywie, tu gdzieś nie zdążył, tu źle odczytał gdzieś tam grę w pick and rollu i tak dalej, także on sam nawet, to jest mega poukładany chłopak, on sam gdzieś tam w wywiadzie powiedział, że się bardzo cieszy, że trafił chociaż na ten jeden sezon akurat do Duke, bo będzie mógł się wiele nauczyć i opcja też jest taka, że on jest strasznie stonowany, bo ojciec chronił go przed tym hype'em całym. To nie było tak jak u Lavara Bola, nie? To było na odwrót. Gdzieś tam jak te rankingi zaczęli tworzyć, jak on był już na ostatnim roku w Sierra Canyon i tak dalej, to gdzieś tam ojciec starał się go trochę chronić, gdzieś tam odseparować od tych mediów, żeby on się skupił na koszykówce i tak dalej, nie? Więc jako produkt pod coacha K, no myślę, że to jest dobra opcja, ale tam w Duke w ogóle, nie wiem, bo będzie brakować piłki, będzie Duke, ale będzie Carter, który będzie chciał piłkę na low post, będzie Gary Trent przecież, jeden z najmądrzejszych chyba shooting guardów w ogóle tej klasy, ale trochę poza radarem, więc no zobaczymy, ja jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, no bo no kurczę, będzie miał mega utalentowanych ludzi pod koszem, Mike Krzyżewski, mega utalentowanych.
Dobra, moje takie po tym, co widziałem, jest to, mówiłeś trochę o obronie, czy to właśnie będzie, jak będzie z obroną Marvina Bagleya, czy będzie mógł, to będzie czwórka, nie, więc...
No czwórka, no nie tak, wiem. To jest czwórka.
Chciałem zobaczyć, ile będzie potrafił zrobić w ataku, jak dużo będzie w ataku w stanie zrobić na poziomie akademickim. Tak, no. jak rzut za trzy będzie wyglądał, jak to będzie działać. Tyle, no. Zobacz, jeszcze nie widziałem za dużo, więc nie chcę mówić.
Większe próbki później, no.
Aha. Mohamed Bamba.
Ulubiony gol.
Czy to jest coś więcej niż DeAndre Jordan?
A, wiesz co, myślę, że pod względem technicznym już jest coś więcej, ale to jest
właśnie,
chłop,
który tak wygląda.
213 cm wzrostu i waży jakieś 105-106 kg. Więc to już jest do dodania co najmniej 10 kg w lidze zawodowej.
Ale DJ też był chudy, tak? Wiadomo, no ma 20 lat, tak, to na pewno widać, że będzie więcej tego.
Ale już
no.
Jakieś próbki gdzieś tam było widać na wyjazdach Teksasu, gdzieś tam wakacyjnych sparingach. Że Bamba wyciągał ludzi na obwód i już próbował rzutów za trzy. Także ten rzut już gdzieś tam jakieś zalążki tego rzutu są i myślę, że to będzie wprowadzane powoli przez Shaka Smarta, który myślę, że z Bambą ma znakomitą chemię, bo znają się jeszcze z kadr młodzieżowych i bardzo mocno Shaka Smart go rekrutował. Jest to ogromny sukces jego jako coacha na stanowisku Teksasu. No i przede wszystkim najbardziej chyba inteligentny gość z tej klasy. On i Wendell Carter wybrali uczelnię głównie na podstawie poziomu edukacji, rozumiesz?
Tak, no o Bambie słyszeliśmy. O Bambie słyszeliśmy.
19-latek, który jest gwiazdą koszykówki szkół średnich w Stanach, mógłby iść gdzie by chciał, wybiera uczelnię pod względem poziomu nauki. Szapoba, szacun, naprawdę. Fajnie, że są jeszcze tacy ludzie w Stanach.
Ja go lubię właśnie dlatego to, co o nim czytałem, to jak on się wypowiadał i...
Strasznie dorosły gość.
I to właśnie, że ty mówisz teraz o tych rzutach za trzy, wiesz, takie spojrzenie też na koszykówkę, może spojrzenie na wymagania i to, że ja technicznie muszę się też rozwijać, a nie tylko, wiesz, skupiać się na dwóch rzeczach, rolowaniu do kosza i blokowaniu rzutów i zbieraniu
piłki. Tak, no to już będzie robione, te rzeczy już będą robione u Smarta na pewno. Mhm. Bo to jest player's coach, tak? To jest player's coach. To jest gość, który będzie chciał, żeby ktoś inny stawał się lepszym. On i Brad Stevens byli pod tym względem wśród tych młodych trenerów najlepsi. Jeszcze jak Smart był w VCU, tylko że w VCU tak. On nie miał tylu talentów, no bo nie miał, że tak powiem, dużego rejonu rekrutacji, wiesz, nie był w tej szkole z tego Big Six całego i tak dalej. No i też dodajmy, że Bamba obok tam DeAndre Aytona, myślę, że nawet wyżej, jest prawdopodobnie najlepszym shotblockerem tej klasy. Mm-hmm. I też będzie właśnie asetem w ofensywie i ja się nie mogę doczekać już, jak będziemy widzieć Bambę gdzieś tam, wiesz, wyciągającego ludzi na piąty, szósty metry, I on będzie trafiał, on niektóre te rzuty na pewno będzie trafiał, bo ta ręka jak na wysokiego wygląda całkiem, całkiem dobrze. Więc hej, oglądajcie Texas w tym sezonie, będzie się działo, naprawdę.
Miałem jeszcze szybko myśl jakąś o Bambie, problem w ewaluacji wysokich graczy, to na przykład... Pierwsza myśl, co się dzieje z Andre Drummondem teraz w NBA? Andre Drummond, który jeszcze do niedawna był klasycznym typem właśnie Jordan, Bamba, roluje do kosza, przepraszam, nie Bamba, ale właśnie taki klasyczny typ centra, roluje do kosza w bronie w polu 3 sekund, to teraz Andre Drummond jest ustawiany w okolicach linii rzutów wolnych, przez niego idzie gra, on podaje piłkę z koszyczków,
typowa gra z grzyba.
On próbuje nawet kozłować, tak? I na przykład pozorować handoff i wjeżdżać do kosza. To już trochę było w zeszłym sezonie. To nie jest już post, to jest
mid-post, ale... Liga tego wymaga wysokich.
Tak. I problem w ewaluacji tego jest taki, że w NCAA jest jeszcze więcej tej koszykówki, gdzie obok niego będzie stał drugi gościu na grzybie albo będzie stał pod koszem. Jest większy tłok, nie ma tego 4-1 w ataku. To już idzie, ja po ostatnim sezonie, jak oglądałem, wiesz, Josha Jacksona na czwórce, czy to, co w Duke, wiesz, Parker Jabari potrafił centra grać w Duke kiedyś, a grał czwórkę regularnie, wiesz, to i tak idzie już w tą stronę small ballu, nawet w NCAA, nie? Bo już masz więcej prospektów, jakichś wingmanów, że już ci ciężko grać tak jak w Louisville na przykład, w zeszłym roku mieliśmy całą rotację czterech wysokich ludzi, jak w Kentucky mamy takie rotacje, wiesz, czterech wysokich klasycznych ludzi, to tutaj NBA jest jednak dalej do przodu, więc teraz na przykład próba ewaluacji Mohameda Bamby grającego z piłką, ale na przykład w sytuacji, w której obok niego w piątce będzie klasyczny gość podkoszowy, jakaś czwórka rzucająca za trzy, to też będzie kłopot, bo potem przyjdzie do NBA i będzie miał, wiesz, więcej miejsca, wiesz. I takie rzeczy, których na przykład teraz to się dzieje z Nerlensem Noelem na przykład. Nerlens Noel od początku kariery w Filadelfii próbowano dodawać rzeczy. Dodawano rzut, próbowano dodać rzut, tak?
Chyba za dużo tego było, ale, jak na niego, nie?
Ale Nerlens Noel został gdzieś w pewnym punkcie i nie może się ruszyć. I on jest takim archetypem takiego rolującego, jest takim archaicznym niemalże centrem teraz. On jest właśnie takim centrem, jakim już nie możesz być w NBA, jeśli chcesz grać. Musisz mieć więcej skillu tutaj, więc zobaczymy. Ja jestem bardzo zainteresowany Bambą. Totalnie nie wiem, czego się spodziewać po Bagleju, więc zobaczymy. Idziemy dalej. Fluber. A mieliśmy już to pytanie, czy to
mieliśmy? Mieliśmy. A ja chciałem jeszcze o nie zahaczyć, ale nie szperałem, przyznać, bo to nie szperałem o tych składach.
To jest trivia.
Bo też chodzi, skład, czy wiesz, stworzenie czy danego składu. O tych graczy, którzy grają obecnie, bo jeżeli mielibyśmy, wiesz, robić w ogóle...
No tylko powiem, o co chodzi. Stworzyć jedną ekipę z całego składu z danego roku, który grał w NCAA. Tak? Najlepszą drużynę w NBA, gdyby stworzył... Dobrze, a to jest trivia. Próbowaliśmy w zeszłym programie to zrobić. Dalej, to drugie pytanie. Flubera. Jaki jest sens zostawania first round mokowanych graczy w kontekście numeru, z którym zawodnik poszedł w drafcie? Smart nie zyskał, McCollum poszedł rok później z powodu kontuzji, Rap poleciał na pysk. Czy waszym zdaniem Miles Bridges i Muhammad Diallo, tak?
Hamadou Diallo
z Kentucky lepiej się rozwiną w NCAA niż w NBA? Czy znacie gracza mokowanego w pierwszej rundzie, który został rok i wybrano go wyżej w drafcie? Ja myślę, że właśnie...
Chociażby Caleb Swanigan. Poszedł wyżej, poszedł w pierwszej rundzie chyba z 26 pikiem. Czy Marcus Smart nie zyskał? Został wybrany z 6 pikiem chyba przez Celtics, więc myślę, że zyskał.
O to chodzi Fluberowi.
We freshman year nie był wysoko mokowany.
Ja mam wrażenie, że Smart jednak był czas, gdy mówiło się o Smarcie w tym rookie sezon jego jako szansie na top 3. Może się mylę, popraw mnie. Wydaje mi się, że trochę faktycznie zleciał tym drugim sezonem. Ale może się mylę, może nie pamiętam. Mam wrażenie, że on był chyba wyżej, o to Fluberowi chodzi. Miles Bridges jest fajnym testem. Mówiliśmy
na pewno zyska, na pewno zyska i to jest w ogóle, wiesz, to jest ogólnie temat na osobną historię, bo tam jest wiele czynników, dlaczego on został, ale został głównie dlatego, że no, że chce poprawić mankamenty w swojej grze. No, nakręcił się strasznie gdzieś tam podczas tegorocznego turnieju NCAA. I wiesz, poczuł gdzieś tam, on też powiedział, że atmosfera samego bycia na tym kampusie to jest jakaś masakra, no, ale już teraz jest w top 6, w top 7, gdzie w tamtym sezonie ledwo co zahaczał o loterię, potem nawet wypadł na chwilę poza top 20.
Mam myśl tutaj.
Myślę, że on akurat zyska, zostając na kolejny sezon. Będzie go to guy, no to też się rozwinie w wielu aspektach, głównie też jako pozwujący. Także
wiesz dlaczego może zyskać Fluber? Wiesz dlaczego, Seba, wydaje mi się, że to nie jest zły pomysł i może nawet bardziej preferowany pomysł teraz, dlatego że coraz mniej jest miejsca do gry dla centrów i silnych skrzydłowych. I się tłok zrobił. Ci ludzie siedzą na ławce, nie dostają minut, nie dostają szans, więc w teorii wydaje mi się, że już minęły te czasy, gdy miałeś miejsce w rotacji, żeby spokojnie rozwijać swojego czwartego wysokiego, bo tych wysokich najczęściej w rotacji jest już trzech, bo z ławki grać już totalnie small ballem, mało kto gra, wiesz, dwóch dużych z przodu, tak jak mówiłem, że wiesz, Louisville gra dwóch dużych w piątce, dwóch dużych z ławki. I fajne jest przyjść i już od razu umieć, od razu grać. Od razu wejść,
no tak,
od razu przyjść,
bardziej,
bo potem możesz gdzieś zaginąć,
wiesz.
zaginąć gdzieś za rotacją w G League, grać po jakieś 10 minut, 11 minut i możesz tych prób meczowych nie mieć tak dużo i ja myślę, że może to jest właśnie teraz dobra droga, że skoro tak mało masz już miejsca, o tych podkoszowych głównie mówię, czwórka, piątka, tak mało jest miejsc do zajęcia, jeszcze trochę ludzi jest przecież takich wysokich, to może lepiej przyjść do NBA i być już jak najlepszym. Może to.
Ale wiesz co, mnie to też trochę ciekawił, pamiętasz jak do NBA przychodził Derrick Williams z Arizony?
No.
To wiesz, dużo się tam go disowało, że jest twinerem i tak dalej, a teraz NBA potrzebuje tak naprawdę ludzi mogących grać na 3
za wcześnie,
na 4.
Bo za wcześnie przyszedł do NBA.
Tak. Ale to wiesz, to jest kilka, ile? 2-3 sezony, bo to potem już zaczęło ewoluować w taką stronę.
Nie ma kontraktu teraz w NBA, Derrick Williams, nie ma go. Był w Cleveland, nie ma go.
A obecnie Miles Bridges jest takim graczem, który może spokojnie grać na 3-4. Jak przychodził do Michigan State, był energizerem, jeszcze gdzieś tam powiedzmy rzutem już, ale był trochę niepewny w tych swoich manewrach dalej od kosza, przede wszystkim przodem do kosza. Potem Izzo go ustawił jako takiego mini Blake'a, który stawia zasłony, jest kozującym wysoko,
no,
na zero,
przekazuje
piłkę po handoffie i zbiega do rogu, ewentualnie czekając na piłkę, bo trafiał z rogów, co prawda no, w większości niekontestowane trójki, ale trafiał. I myślę, że to pójdzie właśnie w taką stronę, że wiesz, raz, że się nauczy więcej grać z piłką na koźle, no on ewoluuje w każdą stronę, u Toma Izzo na pewno w taką stronę to pójdzie, no on będzie robił te wszystkie małe rzeczy, mam nadzieję, że też te duże rzeczy, będzie miał Jarena Jacksona obok siebie, z którym będzie mógł grać nawet pick and roll, hej, Jaren Jackson jest mega dobrym rolującym w ogóle do kosza, będzie miał Nika Warda, którym będzie mógł wygrywać piłki na low post gdzieś tam z rogu, także mega, ja się bardzo cieszę, że został, bo w ogóle on był takim moim sleeperem w tamtej klasie, się bardzo nim jarałem i no Michigan State miało jakiś tam parę problemów w tamtym sezonie, no ale myślę, że teraz mam nadzieję, że hype ich nie zje, to mi zapewne tego dopilnuje i gdzieś tam będą grać jak najdłużej. Ale to jest przykład taki, gdzie ten rok w NCAA może mu pomóc, na pewno.
Całe to pytanie też dotyczy tego takiego kłopotu, że jak już grasz drugi sezon, to twoja gra jest coraz bardziej prześwietlania, mówi się więcej o twoich mankamentach itd. itp.
No
i są te historie tych wszystkich ludzi, którzy grali, nie wiem, po 10 meczów, albo gdzieś w Australii grali Dante Exum, albo ludzie gdzieś, wiesz, nie zagrali po długo i bierzesz kogoś w kategoriach prospektu. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, czy to faktycznie jest teraz przy tych managementach liga jest mądrzejsza teraz niż jak była 4, 3, 5, 6 lat temu. I wtedy może takie strzały faktycznie następowały, że brało się kogoś, kto... Znaczy, nie chcę powiedzieć... To jest taka teza, że teraz może być już jednak ważniejsze to, żeby cię zobaczyć jak najwięcej razy. Czy ucierpisz na miejscu w drafcie? Nadal zespoły ryzykują i biorą ludzi, którzy nie grali dużo. Nie wiem, Nili Kina jest takim przykładem, który nawet we Francji nie grał dużo. I wiesz, nie był testowany na jakiś, no w sumie, przepraszam, akurat grał w lidze francuskiej, która jest niezłą ligą. Wiesz, wyjmowanie ludzi takich, wiesz, jak Janis, który grał w drugiej lidze i wiesz, w strzałpach, Porzingis grał w lidze hiszpańskiej, ale ktoś powie, że nadal jednak liga hiszpańska. Testowanie tego na próbie otoczenia, z jakim grasz. Myślę, że trzeba jak najwięcej mieć tych próbek, na jakim poziomie kto jak gra. I faktycznie może być tak, że jak już ktoś jest drugi sezon, to jego gra jest tak jak w przypadku Smarta, mam wrażenie, to było, że jest coraz więcej mówi się o tych mankamentach, ale z drugiej strony nie mylmy wrażenia i tego, o czym rozmawia opinia publiczna i dziennikarze, z tym, w jaki sposób skauci, trenerzy profesjonalnie lepiej znający się na rzeczy najczęściej ewaluują graczy i ich ścieżkę rozwoju. Tego nie mylmy, bo tych dwóch rzeczy nie można mylić, że czy na kogoś jest hype, bo był większy hype, bo był mniejszy hype. Nie można tego mylić.
No tego wiesz, tego ja już ile, trzy sezony temu stwierdziłem, że jakiekolwiek moki nie mają sensu, no chyba, że ktoś robi to naprawdę rzetelnie, tak jak Givoni i Schmidt to robili, plus Chatford, który miał dużo z kuluarów, tak, dużo, znał sporo GM-ów, znał sporo scoutów, z klubów, po prostu miał kontakty dobre z tymi ludźmi i tak naprawdę ci ludzie byli najbliżej tego, no bo jeżeli czegoś, wiesz, jeżeli czegoś nie oglądasz, nie analizujesz, no to na jakiej podstawie masz kogoś oceniać? Ja jestem ciekaw, jakby wyglądały drafty, jakby w ogóle nie było moków, jakby internet nagle przestał istnieć.
Tak, bo
i nagle przychodzi czerwiec i nagle dostajemy tylko z telegazety informacje, kto został wybrany gdzie.
Bo moki robią presję. Robią taką presję na tobie, jako, wiesz, robiły presję na nas, nawet jak my, wiesz, rozmawialiśmy o koszykarzach z zeszłego sezonu i mówiliśmy o mokach. O, dlaczego Dennis Smith Jr. spada, bla, bla, bla. Ale wytwarzają taki pierwiastek presji, że zaczynasz się zastanawiać, czy ty faktycznie wiesz, co się dzieje.
Jasne.
No, czy faktycznie dobrze to oceniasz. Więc to jest słuszne, co powiedziałeś. Ciekawe, jakby to wyglądało bez moków, bo moki mają na pewno wpływ na GM-ów i na
Duży mają wpływ. To też wiesz, też rośnie presja opinii publicznej, rośnie presja fanów, tak?
Tak.
I tak dalej, no więc zobaczymy.
Mamy pytanie jeszcze ostatnie, Przemka Napierzyńskiego. Przemek ma prośbę. Pozdrawiamy Przemka Napierzyńskiego. Mam prośbę o kilka słów odnośnie Polaków, którzy w tym sezonie będą grać w pierwszej dywizji. Jeśli można, to też w kontekście siły ich zespołów dywizji i szans na minuty w rotacji.
No to tak, zaczynam od końca. Tutaj otworzyłem sobie stronę chłopaków z College Hoops. Patrick Spear, Chicago State. Sezon drugi, nie mam pojęcia, kto to jest. Przepraszam, jeżeli nie wiem. Dominik Olejniczak, z nim wiąże spore nadzieje po transferze do Ole Miss, czyli gdzieś tam powiedzmy no...
Tam, gdzie też, grał Tomek Bielo.
Tak, właśnie na pewno miał też opinię od Tomka, żeby po prostu się tam przenieść i na pewno zyskał. Już teraz gdzieś tam fizycznie widziałem jakieś tam fotki tylko ze sparingów, wygląda znakomicie i myślę, że będzie grał jakieś tam minuty fajne. Jakub Nizioł, to już trzeci sezon w Cal Poly, ale doszły mnie słuchy, że stracił miejsce w pierwszej piątce. Także gdzieś tam nie wiem, czy to jest kwestia mentalna, czy czegokolwiek innego. Myślę, że fizycznie jest już ograny na poziomie fizycznym. No i wiesz co, też rozmawiałem z kimś, kto siedzi gdzieś tam powiedzmy w tej koszykówce młodzieżowej. I dostałem taką opinię, że Polacy w Stanach niektórzy nie wykorzystują w pełni swojego talentu, bo się spalają psychicznie, że za szybko rezygnują. W walce na przykład z Amerykanami gdzieś o jakieś minuty, czy to w high school, czy w college'u. Z taką opinią się spotkałem. Myślę, że to jest dość pewne źródło, ale no, nie powiem od kogo to mam, ale... Być może coś w tym jest, bo coraz więcej ludzi powiedzmy wyjeżdża. No teraz w samej pierwszej dywizji mamy pięciu ludzi, w drugiej dywizji czterech, w trzeciej człowieka mamy gdzieś tam, w jakichś junior college'ach ludzi, tak, w high school też są ludzie. Między innymi, a czemu nie ma nic tu o Joka Brataszu? Nie wiadomo, dlaczego nie ma nic, ale dobra, spoko, aktualizacja na bieżąco. No, także zobaczymy, no jest jeszcze Kuba Mijakowski, Pensylwanii, ale nie widziałem ani jednego meczu. No i tak naprawdę w największej...
Joka Brataszy chyba... jest w high schoolu.
Tak, ale mówię, teraz wracając do tej pierwszej dywizji, Kuba Mijakowski w Pensylwanii, ale ale tak naprawdę w najmocniejszej ekipie no, będzie grał Maciek Bender, który wchodzi w swój drugi sezon w West Virginii, no. 50-letnim Javonem Carterem i no, u Boba Hugginsa jest ciężko o minuty. Tam trzeba zapierdalać za przeproszeniem, tam trzeba ciężko pracować. No jestem ciekaw, czy to już w tym sezonie będzie na przykład, wiesz, 15 minut, bo to by było coś już w ogóle, nie? Gdzieś tam w rotacji.
Trzeba bronić mądrze, wiedzieć systemy presji w West Virginii. Dużo rzeczy na głowie trzeba mieć.
Więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, chociaż wiesz, gdzieś tam się spotkałem już z jakimiś zapowiedziami, że Bender ma wychodzić w piątce. Jakby miał wychodzić w piątce i to też, wiesz, nie są jakieś źródła, bo gdzieś tam chyba na Sports Illustrated, The Athletic, czyli ludzie od Seta Davisa siedzący głęboko, mają Bendera w piątce.
Przypomnij mi, West Virginia przegrała po tym zaciętym meczu z Gonzagą, tak? To była 1/4, co to było? Final Four?
To było...
Nie, Elite Eight, tak. I to jest, skoro jesteśmy przy temacie, to jest bardzo dobra uczelnia, to jest bardzo dobra drużyna koszykówki, taka drużynowa koszykówka. I Maciek Bender ma najbliżej do takiego, powiedzmy, głównego ekranu, jeśli chodzi o Polaków. No, gra w najlepszej drużynie, więc...
No tak, no to jest konferencja przede wszystkim, wiesz, konferencja Big 12, jedna z najlepszych w ogóle. Mecze będą gdzieś tam, myślę, że często pokazywane, tak. No, chociażby ten mecz z Texas A&M dzisiaj jest pokazywany na ESPN Player też. Więc ja myślę, że gdzieś tam się dosiądę dzisiaj, jak czas pozwoli, będę chciał na żywo zobaczyć, czy rzeczywiście, wiesz, wychodzi Bender w piątce.
Czy gra, tak.
I czy gra, bo jakieś tam duże też nadzieje z nim się wiąże, no ale no też tam sprawy kadr młodzieżowych pozostawiam bez komentarza, bo gdzieś tam na kadrę nie przyjechał, ale to tam w sumie mam to w dupie. więc zobaczymy, no. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście dostanie minuty, bo u Boba Hugginsa trzeba na te minuty zapracować. Tak jak u Rawka Chyrzego, grają ci, którzy trenują. Obojętnie, czy masz talent, czy nie, masz trenować. Jak trenujesz, to grasz, możemy dostać pizdę 30, ale będziesz grał, bo trenujesz.
U nas tak nie było. Możesz jeden trening w tygodniu olać i się jakoś usprawiedliwić i tak grałeś, wychodziłeś w piątce i waliłeś.
Waliłeś truje.
Trzy dychy waliłeś. Sierakowie na wyjeździe.
Sierakowie. 10/30 z dystansu, dwie zbiórki. Dwie zbiórki Bruka Lopeza robiłeś na początku, potem było lepiej.
I to powolnych zbiórki były.
Masakra.
Dobrze, to było na
czemu
tyle.
Nie gramy w NCAA? Czemu nie gramy? Moglibyśmy grać.
Czemu my nie gramy w NCAA? Poczekaj.
Jako ten fear senior, coś takiego, wiesz.
Bo w NBA to już wiadomo, dlaczego nie gramy, bo znika gra w post. Coś wymyślimy, poglądamy i wymyślimy i dowiemy się, dlaczego nie gramy w NCAA. Dobra, to by było na tyle. Sebastian Hetman,
tak
przypominamy zapowiedź Seba, twoja jest na hubcyhetmana.com.
Tak jest, zapowiedź. Siedziałem do nocy, ale było warto chyba, bo też sobie parę rzeczy
przy
utrwaliłem.
Przy lampce na naftowej.
No właśnie, szkoda, że nie przy szklance. Szkoda, że nie przy szklance, no.
Dobrze.
Ale zobaczymy.
Prosimy was o dwie rzeczy. We wtorek są świetne mecze, w weekend są mecze, we wtorek
tak
te mecze są must see. I prosimy was o pytania, czy po tych meczach zdążymy jeszcze w środę pytania przeczytać związane z tymi meczami, czy ogólnie pytania związane z NCAA,
tak,
ze startem.
Tak, odkupiemy tam jeszcze kilka pytań. Nie zrobiliśmy, bo są takie nawet na osobne take'i fajne pytania.
Ale prosimy o trochę...
też z rookies i tak dalej.
No, zostawiajcie pytania tutaj w komentarzach na szóstym graczu, albo na Twitterze, hashtag Palma6G. I co? Ja ubieram buty,
Pikle
ubieram kurtkę.
Pikle
6G, przepraszam, wszystko jest na P. Znyk
by mnie zaraz bitował, ale Sebastian Pikle. Nie nagrywa palmy, Maciej. No. Pozdrawiam cię, Zniku, mam nadzieję, że się widzimy.
Znyk w trakcie...
Co z tym Poznaniem w ogóle?
Też na P. Poznań.
Picie Poznań, jak nie to Warszawa, Polska. Może, nie wiem, coś trzeba zrobić. 9 grudnia, Maciek... Maciek Szetela, dobrze, mówię, Szetela.
No. Tak, Maciek Szetela.
Zaprasza, dostaliśmy wejściówki właśnie na pierwszą ligę do Poznania.
Ja wiem.
Tylko, że mecz jest o 14:00. Nie wiadomo, chyba nikt nie dojedzie na tą 14:00. Mecz jest o 14:00 z Notecią.
A Znyk pisał do mnie w trakcie nagrywania, pytał mnie o ligę fantazy, czy biorę Joakima Noa w fantazy. Ja powiedziałem, że jednak nie, bo miałem wziąć. Ha, 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 wierzysz w Kantera, ja biorę. To był udział Znyka w piklach. Dobrze. Dobra, to co, słyszymy się w czwartek.
Tak jest.
Kolejny, jak kontrola?
Wczoraj?
No.
No dupa. Klient miał tam jakiś przypał na tej windzie. Źle mu dealer zamontował windę na samochodzie. Coraz częściej się to zdarza, bo handlowiec ma zrobić swoje, a potem, wiesz, gościu się martwi. Ma kontrakt na przykład, auto musi jeździć już, a jedzie na poprawki na 3 tygodnie, a leasing się już płaci.
Jedna złota zasada na osiedlu.
No.
Mieć dobrego dealera.
Mieć dobrego dealera. Mieć dobrego na ośce.
Na ośce.
Na ośce.
Dobra, trzymaj się Sebastian.
BPL.
Trzymajcie się wszyscy. Wrocław, Brooklyn Dodgers. O.
Brooklyn Dodgers. Nagrywam w Jeleniej Górze rapy. W piątek.
Trzymajcie się wszyscy. Cześć, Sebastian.
Trzymajcie się, hej.